Drodzy bracia i siostry, ja także zacznę od pozdrowień, od naszego zboru w Chełmie, także od mojej żony, ale to też ona jest członkiem zboru w Chełmie. Pozdrowienia dla braterstwa w Rybniku, no i także tych wszystkich innych, którzy nie z Rybnika, ale także tutaj dzisiaj się pojawili. Rozumiem, że wszystkich nas jednoczy prawda, którą tak samo rozumiemy, tak samo pojmujemy i z tego też powodu lubimy spotkać się w gronie tych, którzy prawdę cenią i widzą ją tak samo, albo i prawie tak samo. Jest to moja trzecia wizyta w zborze rybnickim. Dwie pierwsze były dawnymi czasy, w innym charakterze, a dzisiaj jestem na indywidualne zaproszenie zboru w Rybniku jako brat w Panu i dziękuję za to zaproszenie i usłużę braterstwu w Rybniku tak, jak będę potrafił najlepiej, dwoma różnymi tematami, żeby zmienić temat, gdyby komuś jeden jak nie przypadł do gustu, może drugi bardziej będzie mu się podobał. Ale mam nadzieję, że obydwa będą dla nas korzystne, budujące, bo wszędzie postaram się mówić o prawdzie. W pierwszym temacie chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takim dylematem, który czasami mamy wszyscy. Ja także go miałem, wiem, że inni mają. Nawet niedawno, chyba dwa dni temu, siostra Kaliszczyk na Facebooku zadała takie pytanie. Oczywiście no, ten wykład nie jest odpowiedzią na to, bo tak szybko bym go nie zrobił, bo dwa dni temu to ja już do podróży się do kamionki szykowałem. Miałem taki temat. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili w części pierwszej naszej lekcji o grzechu na śmierć dla nas, niesłodzonych z ducha, żyjących obecnie. Czyli dla tych, którzy podobno nie są zagrożeni tym grzechem. Jak ta sytuacja wygląda? I to chciałbym, żebyśmy w pierwszej lekcji wspólnie rozważyli dla naszej korzyści. Czyli grzech na śmierć w wieku Ewangelii, ale w odniesieniu tylko do niesłodzonych z ducha, czyli nas żyjących obecnie. Zacznę od tego, że możemy wyróżnić trzy rodzaje grzechów, jakie człowiek może popełnić. Człowiek może popełnić grzech całkowicie nieświadomy, może popełnić grzech całkowicie świadomy i może popełnić grzech mieszany. Częściowo świadomy, a częściowo nie. Ja bym chciał dowodu na to, że taka jest, to jeśli chodzi o grzechy nieświadome, można je rozbić, te nieświadome, na grzechy wynikające z naszej słabości i z naszej ignorancji. Innymi słowy to grzech Adamowy. Adam popełnił grzech, dziedzicznie przekazał nam różnego rodzaju skażone geny, świadomość, brak prawdy i tak dalej. I my z tego powodu, że Adam nas skaził swoją niedoskonałością, którą nam przekazuje, popadamy. Mamy pewne słabe rzeczy w naszych organizmach, w naszych charakterach, one są wypaczone i popełniamy różnego rodzaju grzechy, ponieważ jesteśmy słabi. Również nasza wiedza, poznanie prawdy jest często ułomna i ludzie często popełniają grzechy, dlatego że nie wiedzą, jak należałoby postępować. Zatem słabość i ignorancja. Te dwa powody naszych grzechów to grzechy adamowe. Za nie zapłacił nasz Pan. Żeby udowodnić, że takie grzechy adamowe albo nieświadome, wynikające ze słabości i ignorancji występują w Biblii, to zajrzyjmy do Rzymian, listu do Rzymian 5:14. Tam apostoł wskazuje, a więc list do Rzymian 5:14. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będąc obrazem tego, który miał przyjść. Dla nas najważniejsze zdanie, że śmierć panowała od Adama nad wszystkimi, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. A jakie przestępstwo popełnił Adam? Świadomie. Ale nawet ci, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, czyli ci, którzy grzeszyli słabością i ignorancją, nie świadomie, to śmierć także nad nimi panowała. Czyli Paweł wywodzi, że umarł nie tylko ten, który zgrzeszył świadomie, co można jak gdyby uznać za właściwe i słuszne, popełnił świadomie grzech, niech ponosi karę. Ale śmierć dotknęła także tych, którzy nie popełniali takiego samego przestępstwa jak Adam, które to przestępstwo wynikało w ich przypadku ze słabości i ignorancji. 7:19. Nadal jesteśmy w liście do Rzymian. 7:19. Paweł mówi o sobie. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Paweł mówi, że nie czyni tego dobrego, które chce, ale czyni to złe, którego nie chce. Jeżeli Paweł czyni złe rzeczy, których nie chce czynić, to wiadomo, że jest to nieświadomy grzech. On nie chciałby grzeszyć, ale nie może uniknąć pewnych grzechów, które trzymają się go jak kula, prawda, przytwierdzona, żelazna, mocna kula, ciężka, na żelazie, na łańcuchu przywiązana do jego nogi i się za nim wlecze i co chwilę sprawia, że się potknie, co go wciągnie w dół. Gdyby chciał pójść na górkę, to na go w dół, znowu w dolinę. I mówi, mam takie grzechy, których wcale nie chcę czynić, a widzę, że się mi zdarzają. To znaczy, że ma na myśli swoje grzechy nieświadome. wynikające ze słabości i ignorancji. Werset 20. A jeśli czynię to, czego nie chcę, dalszy ciąg jego wywodu, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Też jak gdyby zrzucał odpowiedzialność za ten grzech z siebie na grzech, który w nim mieszka. No a to nie była jego wina, że mieszkał w niej grzech. Tak jak nasza wina nie polega na tym, że w nas mieszka grzech, dlatego też Bóg, wiedząc o tym, przygotował dla nas wyzwolenie w naszym Panu, o czym wszyscy doskonale wiemy. 1 Tymoteusz 1,13. Nadal pozostajemy w kręgu listów Pawła. 1 Tymoteusz 1,13. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, pisze o sobie Paweł, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. Znowu z nieświadomości był prześladowcą, bluźniercą, gnębicielem. Zdawało mu się, że czyni dobrze, że działa w dobrej wierze. Nieświadomy był sytuacji, w której się znalazł i w swojej gorliwości dla Boga popełniał coś, co teraz wie, że było niewłaściwe, że bo będąc bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, na pewno nie był z tego zadowolony, ale gdy to czynił, nie uważał siebie za bluźniercę, prześladowcę, gnębiciela. No ale teraz widzi, że takowe rzeczy rzeczywiście miały miejsce. Łukasz 12,48 to ostatni cytat, na jaki się powołam. To akurat też wczoraj był cytowany o tych sługach dwóch, który znał, a drugi nie znał woli Pana. Łukasz 12,48, chodzi o tego drugiego. Lecz sługa, który nie znał woli Pana, chociaż popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. No i potem zdaniu, komu wiele dano, od tego więcej się będzie żądać, wymagać, a nas interesuje ten początek. Sługa, który nie znał woli Pana, chociaż popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Czyli sługa z ignorancji popełnił pewnego rodzaju grzechy. Jest to wynik jego ignorancji. Oczywiście odbierze pewne razy, chociaż mniejsze, dlatego że będąc sługą swojego Pana, miał obowiązek poznać wolę swojego Pana, więc tutaj czymś zawinił. I ta ignorancja go całkowicie w tym przypadku nie zwalnia, bo sługa powinien znać wolę swojego Pana, ale widać, że może być zrobienie czegoś z ignorancji. Tylko czy ktoś ma prawo do tej ignorancji? No ten sługa nie miał, ale to nas w tej chwili nie interesuje. I druga kategoria grzechów to grzechy świadome, które możemy popełniać. Żydów 6 rozdział. Wiemy, że takie też są możliwe. Żydów 6 rozdział, wersety 4 i 6. Tam, gdzie Paweł robi wywód, że jest rzeczą niemożliwą doprowadzić do pokuty pewne osoby. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdyby odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego, wystawiają Go na urągowisko. Mamy różne błogosławieństwa, których trzeba najpierw dostąpić, żeby taki grzech w pełni świadomy popełnić. Nasz temat dzisiejszy nie będzie dotyczył tego rodzaju grzechów. Nie będziemy mówili o tych, którzy dostąpili tych błogosławieństw, a jednym z nich jest spłodzenie z ducha i następnie odpadli, takich ponownie do pokuty nie można przywieźć, bo dzisiaj chcemy mówić o grzechach nieświadomych i mieszanych, bo ci, którzy nie są spłodzeni z ducha, tego grzechu świadomego popełnić nie mogą. Niemniej jednak chciałbym, żebyśmy rozważyli grzech na śmierć w przypadku tych, którzy nawet tych błogosławieństw nie dostąpili. Ale skoro mówię, że są grzechy świadome, to także ten fragment jest właściwy, żeby zwrócić uwagę, że taki grzech jest możliwy, ale dotyczy osób, które te błogosławieństwa, których tych błogosławieństw dostąpiły. Między innymi spłodzenia z ducha. Zostawiamy to, bo nasz temat jest inny. Też list do Żydów, 10 rozdział, a werset 26. Tam też mamy jedno stwierdzenie, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Dlaczego nie ma ofiary za grzechy dla tych, którzy otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszą? Bo są to już ich własne indywidualne grzechy, za które muszą zapłacić. Bo poznali prawdę i wiedzą, czego oczekuje od nich Bóg i są w stanie to wypełniać. Pierwszy list Jana 5,16 to ostatni na poparcie grzechów świadomych. Pierwszy list Jana 5,16. Jeśli ktoś widzi jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a da mu Bóg żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Też potwierdzenie, że jest grzech na śmierć, I jeżeli ktoś taki grzech popełni, modlitwa nic nie pomoże z tego powodu, że Bóg, gdyby chciał na taką modlitwę odpowiedzieć, musiałby pogwałcić swoje własne zasady. Bo grzech śmiertelny może popełnić tylko ten, kto dostąpi wielu błogosławieństw, między innymi spłodzenia z ducha. Później rozmyślnie grzeszy, kończy się dla niego ofiara naszego Pana, bo już z niej skorzystał przez przypisanie mu jego zasługi, gdy się Bogu poświęcał. No i jaki sposób można mu przebaczyć i przywrócić go do życia. No i trzecia kategoria grzechów, mieszane grzechy, częściowo świadome, a częściowo wynikające z grzechów adamowych, czyli częściowo wynikające z naszych słabości i ignorancji. Za część świadomą odpowiadamy my sami, za część, która jest ze słabości albo z ignorancji, karę poniósł nasz Pan. Tutaj pamiętajmy, że nasz Pan umarł za Adama i za Adama świadomy grzech. To ten problem, który czasami niektórzy mają. Adam zgrzeszył świadomie, więc nie ma dla niego odkupienia. No, jest odkupienie dla Adama. Adam zgrzeszył świadomie, to rozumiemy. Ale nasz Pan za tegoż Adama świadomie oddał życie. Jest to pełna zapłata okupu, jeden za drugiego. Ale jeśli chodzi za nas, to ofiara naszego Pana obejmuje nasze grzechy tylko adamowe, czyli tylko te grzechy, które Adam nam dziedzicznie przekazał w genach. Każdy chyba z nas rozumie, że ofiara naszego Pana nie może objąć grzechów, które my robimy z naszej własnej inicjatywy, nie będąc obciążeni słabością czy ignorancją po Adamie. To Bóg potrafi to rozdzielić. Wie, jaka jest nasza słabość, wie, jaka jest nasza ignorancja, jaki jest nasz stopień wiedzy i potrafi doskonale zauważyć, kiedy grzeszymy, bo nie możemy tego nie zrobić, tak jak Paweł mówił, prawda, że nie robi zawsze rzeczy, które by chciał, bo grzech w nim obecny popycha go często do grzechów, pod którymi on się nie podpisuje, ale jeżeli ktoś z nas popełnia grzech, pod którym się podpiszemy, to obarczymy tym Adama? No chyba nie byłoby to elegancko, prawda? Nawet gdybyśmy chcieli, to Bóg i tak to rozgraniczy, bo on wie i widzi doskonale nasze słabości, ułomności, braki we wiedzy i co może pójść na konto Adama i jednocześnie naszego Pana, bo nasz Pan umarł za nas w Adamie, pamiętajmy o tym. Nasz Pan nie umarł za nikogo z nas indywidualnie. Jest naszym Zbawicielem, ale za nas umarł w Adamie, wobec tego my korzystamy z ofiary naszego Pana i nasze grzechy są przebaczone na tyle, na ile Adam nam nas skazi w grzechach adamowych. Każdy element, każdy świadomy element naszego grzechu dołączony do grzechu adamowego idzie na nasze konto. I musimy za niego sami odpowiedzieć. Więc grzechy mieszane. Znowu wrócimy do tego Łukasza, bo też chciałbym podać jakieś wersety o tych grzechach mieszanych. Czyli do tego fragmentu naszego Pana, Łukasz 12 rozdział, tym razem werset 47, ten wcześniejszy, o tym pierwszym słudze, który znał wolę. Sługa, który znał wolę Pana swego, a nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Ktoś powie, jak znał jego wolę, to był grzech świadomy. Gdy w przypadku człowieka, który jest niedoskonały, człowiek nawet jeżeli zna wolę swego Pana, to na przykład z lenistwa może tej woli nie wypełnić. Wobec tego to jest to grzech częściowo mieszany. Grzechy mieszane mają to do siebie, że mamy jakąś słabość, tak to najczęściej wygląda. Mamy jakąś słabość i ta słabość doprowadza nas do upadku. Ale nasza odpowiedzialność, nasza część, nasz udział w tym grzechu polega na tym, że my tolerujemy tą słabość. Często lubimy tą słabość. Nie zwalczamy tej słabości w nas. I wszystkie takie przypadki, kiedy wokół naszej słabości pojawiają się jakieś grzechy, to my prawie zawsze mamy tym jakiś swój własny, indywidualny dodatek. Bo przecież nie moglibyśmy w danym przypadku akurat nie zgrzeszyć, no ale mamy tą słabość i lubimy. Nasze słabości są nasze. Tego, że mamy je od urodzenia, to akceptujemy je bardzo często w nas. I folgujemy im sobie, gdy nadarzą się sytuacje, w których one się uaktywniają. Taka jest prawda. I za to, że sobie tak folgujemy, na przykład sługa wie, że jego Pan oczekuje tamto lub od niego, ale on jest leniwy. Lubi może sobie dłużej pospać, lubi się nie napracować, wcześniej skończyć pracę, więc wykonał trochę tą wolę Pana i myśli sobie, może jakoś to przejdzie. Ja dzisiaj jestem, śpieszę się, no to nie zrobię tak do końca, bo już zupełnie później, po weekendzie. No i jakieś sam sobie znajduje, prawda, więc odbierze więcej razów. Mateusz 26 rozdział, słowa naszego Pana. Mateusz 26, 74 i 75. Tyle wersetów jest w tym rozdziale. Mateusz 26, 74 i 5 dotyczy oczywiście Piotra. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka i zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapiejesz, trzykroć się mnie zaprzesz i wyszedłszy gorzko zapłakał. Gdy Piotr powiedział, nie znam tego człowieka, taki popełnił grzech. Świadomy? Częściowo świadomy. To nie był grzech całkowicie świadomy. Czy można usprawiedliwić Piotra? Co poszło na konto Adama? A co było jego własnym udziałem? Bo mógłby sobie odważnie powiedzieć, że tak, że to jest jego mistrz, którym on chodził przez kilka lat i on się z tym utożsamia z nim i jest gotowy z nim umrzeć, jeśli taka będzie potrzeba. Wcześniej zresztą tak zapewnił naszego Pana, że gotowy jest z nim pójść na śmierć. No ale nie zdawał sobie sprawy, że ta perspektywa niebawem stanie przed nim. I jak każdy z nas wie, mamy umiłowanie życia zakodowane od Stwórcy. To umiłowanie życia sprawia, że unikamy sytuacji zagrożenia. Nikt z nas świadomie nie narazi swojego życia, no chyba, że się upił albo odebrano rozum lub stracił, no to może, ale normalny człowiek nie narazi swojego życia. A jeżeli stanie przed perspektywą, że chcą go aresztować i być może uśmiercić, no to jego pierwszy odruch szukać jakiejś ratunku. I widzi nagle, ty jesteś jego uczniem, prawda? No i on wie, jak się przyzna, no to podzieli los mistrza, no a on by chciał żyć, więc mówi automatycznie, ja go nie znam, żeby tylko puścili go, żeby sobie już mógł pójść i żeby nie groziła mu śmierć. No i to była ta chęć uratowania własnego życia, to umiłowanie życia, które każdy ma zakodowane, kazało mu tak powiedzieć, kazało mu skłamać i nie przyznać się do naszego Pana, żeby uratować własne życie. Więc był to grzech częściowo świadomy, wynikający z jego tchórzostwa, z jego umiłowania życia ponad wszystko. Bardziej miłował życie niż swojego Pana w tym momencie. Ale dużo czasu nimi nie trzeba było, kiedy odważnie stanął i wyrzucał Żydom grzech, ich mówiąc, że ukrzyżowali Pana i tak dalej, i co, nie wiedział, że jak takie słowa powie, to zaraz mogą go na śmierć wziąć. No, to doświadczenie było dla niego wystarczające, żeby raz na zawsze zrozumieć, że bez względu na sytuację musi dawać pierwszeństwo swojemu oddaniu dla Boga i nie, a tchórzostwo, które w nim było, stłamsić, które on oczywiście, ono jest wskazane. Jeżeli możemy uniknąć zagrożenia, jeżeli możemy uniknąć śmierci, jak najczęściej, jak najbardziej trzeba to robić w każdej sytuacji, w której taka sytuacja może pojawić. Ale czasami dla Pana i dla prawdy trzeba oddać życie, szczególnie bracia w przeszłości takie okazje mieli. My dzisiaj takiego przywileju raczej nie mamy. Tylko jeden rodzaj grzechów z tych trzech, jakie wymieniłem, czyli tych nieświadomych, świadomych i mieszanych, tylko jeden jest całkowicie karany śmiercią. Czyli ten, który jest w 100% świadomy. Jeżeli Bóg znajduje chociaż 1% nieświadomości, ignorancji w naszym grzechu, nie ma kary śmierci za to. Bo jest jakaś okoliczność łagodząca. Oczywiście kara istnieje proporcjonalnie do naszego własnego udziału, powiedzmy do tych 99%. Ale jeżeli chociaż 1% jest okolicznością łagodzącą, nie ma kary śmierci za taki grzech. Natomiast grzech w 100% świadomy jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Nasz Pan powiedział, taki nie podlega przebaczeniu. Chwilę zatrzymajmy się przy tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wiemy oczywiście, że nie ma Ducha Świętego jako trzeciej osoby Trójcy. Nie rozumiemy, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, dlatego jest karany śmiercią i nie ma przebaczenia ani w tym, ani w przyszłym wieku. Nie wynika to z tego, że ten trzeci element Trójcy, czyli Duch Święty, jest ważniejszy od samego Boga i Jezusa. Bo nasz Pan powiedział, że inne grzechy, nawet przeciwko Synowi Człowieczemu, mogą być odpuszczone, ale nie wolno grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Ktoś wyznawca Trójcy by powiedział, czyli że tak, Duch Święty jest najważniejszy z tych trzech i owszem, można obrazić dwóch pozostałych, ale Ducha Świętego nie wolno obrażać i przeciwko niemu cokolwiek mówić czy grzeszyć. My rozumiemy, że Duch Święty to nie jest trzecia osoba Trójcy. Duch Święty to boski wpływ, boski charakter, świadomość w naszym umyśle. To jest Duch Święty, którego Bóg nam chce udzielić. Żeby zgrzeszyć, i to pierwsze ważne stwierdzenie, żeby ktokolwiek mógł zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, musi spełnić jeden podstawowy warunek. Musi tego Ducha Świętego mieć. Nie można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu poza nami. Że on gdzieś tam jest, może u brata, może u siostry i ja przeciwko niemu zgrzeszę w bracie albo w siostrze, bo on tam był, a ja zgrzeszyłem przeciwko niemu. Trzeba mieć tego Ducha Świętego. Zatem co jest tym Duchem Świętym, którego trzeba najpierw mieć, posiąść, nabyć, żeby potem przeciwko niemu ewentualnie zgrzeszyć? Ten Duch Święty to nic innego jak boskie myśli w naszym umyśle, boskie uczucia w naszym sercu i boska wola w naszej woli, w naszych pragnieniach, motywach dążenia. Od czego się zaczyna udzielanie nam Ducha Świętego przez Boga? Oczywiście od umysłu. Pierwsza sprawa. Każdy, kto się czegoś chce nauczyć, najpierw musi poznać odnośne fakty, na przykład swojego rzemiosła, które chce kiedyś pełnić. I Bóg też udziela nam prawdy i my tą prawdę poznajemy w naszym umyśle. Dowiadujemy się rzeczy o Jezusie, o powrocie do Boga, o naszym grzesznym stanie. to wszystko, co grzesznikowi jest potrzebne, żeby zaczął drogę powrotu do Boga. I to jest pierwszy moment, pierwszy etap udzielania nam Ducha Świętego. Przekazanie nam myśli, które są w boskim umyśle, a które On chciałby, żebyśmy my posiedli jako ludzie do naszego umysłu i w ten sposób na bazie tej wiedzy zaczęli działać. Co człowiek, który dowie się o tym, że jest grzeszny, ale że Jezus za niego umarł, że życie wieczne oferuje, tylko przez tego Jezusa trzeba przyjść do Boga i się Bogu poświęcić, a Jezus weźmie już cię za rączkę, będzie prowadził i cię rozwijał i ostatecznie życie wieczne ci da. To jak się ktoś o tym dowie, to jaka jest jak gdyby naturalna reakcja? Chęć, żeby z tego skorzystać. I w ten sposób Duch Święty przechodzi z naszego umysłu do naszej woli. Nasze pragnienia zaczynają być takie same, jakie są pragnienia Boga. Bo Bóg właśnie tego też chce, żebyśmy się uświęcili i wyszli z tego stanu grzesznego i powrócili do wiecznego życia i harmonii z Nim. Czyli Duch Święty, ten udzielanie Ducha Świętego przeszło w drugą fazę. Objęło poza naszym umysłem, objęło nasze pragnienie, naszą wolę. Chcemy tego samego, co chce Bóg. I pozostaje najtrudniejszy etap, żeby doprowadzić tego Ducha Świętego do naszego serca, nie jako organu, prawda, mięśnia, tylko do naszego serca w znaczeniu uczuć, bo serce reprezentuje sferę tych uczuć. I teraz trzeba przez długie lata naszego codziennego życia, naszą teoretyczną wiedzę, którą mamy z Biblii, z literatury prawdy, jako pomoc do jej rozumienia, jak ktoś potrzebuje, żeby potem te nasze pragnienia, tą naszą wolę stale, ustawicznie utrzymywać w tym samym kierunku, nie do pierwszych trudności, jak się potem okaże, że to jest trudno, to jednak już nie chcę tego, tylko żeby stale tą wolę podtrzymywać, a do tego mamy na obietnice biblijne, pocieszenia, wspólną społeczność, możemy sobie wzajemnie pomagać, możemy w prawdzie szukać, w modlitwie tejże pomocy, a to trzeba kontynuować, żeby ten Duch Święty ogarnął sferę naszych uczuć. Żebyśmy się stali kopią Boga także w sferze uczuć, taką kopią Boga, jaką On przewidział na poziomie człowieka, bo pełną kopią Boga nigdy nie będziemy. I to jest właśnie udzielanie Ducha Świętego. Czyli zaczyna się od umysłu, ogarnia naszą wolę, nasze pragnienia, a jeżeli my nasze pragnienie, naszą wolę dostatecznie długo potrafimy w tym kierunku do Boga, powrotaniu do Boga utrzymać, to ogarnie nasze serce i nasze uczucia zostaną odpowiednio wyrobione i skopiowane na ludzkim obrazie, tak jak Bóg to ma u siebie, bo jesteśmy przecież na Jego obraz i podobieństwo. I teraz, skoro już rozumiemy, co to jest ten Duch Święty, którego nam Bóg udziela, te trzy sfery, w których On jest obecny, to sobie zastanówmy się, na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Mówiłem, że aby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba go mieć. No i załóżmy, że już go mamy. Że jesteśmy szczęśliwcami, albo możemy sobie takiego szczęśliwca wyobrazić, ma tego Ducha Świętego w umyśle, w swoich woli, w pragnieniach i w sercu. Czy taka osoba mogłaby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Raczej nie. Dlaczego? Jeżeli ma Ducha Świętego rozwiniętego, obecnego w umyśle, woli i sercu, no to jest blokada. Jak ktoś, kto ma Ducha Świętego w woli, chociażby, będzie chciał grzeszyć? Jego wola nie jest w kierunku grzechu, bo ma Ducha Świętego w swojej woli. A gdyby jakoś wolę pogwałcił i wbrew sobie zrobił, to jego uczucia rozwinięte w sercu na wzór podobieństwa Boże, no nie będą w stanie zgrzeszyć, ponieważ znowu on ma przeciwne uczucia, to będzie chciał i blokada. Chce, tak czasami urządzenie się zatnie, prawda, i my tam go włączamy on do przodu, ale coś tam jest i zaczyna, no i co jest? No to okazuje się klin jakiś, coś kamień wpadł, no i niby jest impuls, ale nie idzie ta maszyna do przodu tak, jak powinna iść. Czyli dlaczego to mówię? Żebyśmy sobie wszyscy uzmysłowili, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu w naszym umyśle, woli i sercu, bo to jest niewykonalne. Takiego grzech, ktoś, kto ma Ducha Świętego w tych trzech sferach, nie będzie w stanie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to tylko i wyłącznie grzech przeciwko Duchowi Świętemu obecnemu w naszym umyśle. Bo w innym przypadku grzeszyć się nie da. Żeby sobie to uzmysłowić, to sobie weźmy teraz człowieka, który rozpoczął tą drogę, bo najpierw mówimy o człowieku, który rozpoczął i tego Ducha Świętego rozlał z umysłu na wolę aż do serca. A teraz weźmy sobie ten przypadek nieszczęśliwy, ten właśnie niekorzystny. Jak pójdziemy tą drogą i zakończymy ten proces nabywania Ducha Świętego w tych trzech sferach, to nie będziemy mieli możliwości zgrzeszenia. No ale przypadek drugi. Czyli może sobie wyobraźmy początek wieku tysiąclecia wobec rodziny ludzką. Oni też nie będą spodzeni z ducha, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełnią w wieku tysiąclecia i która śmierć będzie ich także dotyczyła. Że taki człowiek wstaje z grobu, dowiaduje się o wspaniałych naukach Nowego Przymierza i o tym, co czeka go w królestwie z perspektywą wiecznego życia. Jego pierwsza reakcja normalna, cieszę się i dziękuję i korzystam. Dlaczego Biblia pisze, że każde kolano się ugnie i każdy język wyzna? No jak normalny człowiek by zareagował na perspektywę wiecznego życia w doskonałym stanie, tylko za to, że będziesz posłuszny nowemu przymierzu, a tutaj nasz Pan przygotuje Ci wszystkie zasady, da Ci książąt, swoich przedstawicieli, którzy będą Ci pomagać. No każdy powie, no tak, tak jak Żydzi. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy. Tak samo rodzaj ludzki początkowo zareaguje. I potem rozpocznie się trudna praca przechodzenia Ducha Świętego na kolejne sfery. Dowoli bardzo szybko, bo już będzie właściwie, jak poznają takie perspektywy, to ich wola tak, chcemy, tak jak wola Żydów była, że wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i posłuszni będziemy, nawet to deklarowali, gdy przymierze było z nimi zawierane. I tak samo zrobi rodzaj ludzki. W sumie Duch Święty dotrze do ich umysłu i do ich woli bardzo szybko. I teraz rozpocznie się żmudna praca wytrwałego wysiłku, aby ten Duch Święty rozlewał się na ich serce, obejmował ich wszystkie uczucia, które są w stanie rozstrojenia, sprzeczności. Niektóre uczucia wybujałe za bardzo, trzeba tępić, z wierzchołki ich pościnać. Inne uczucia, które powinny być, mają w dół na skali, gdyby to narysować. Trzeba je ten dół wypełnić, bo one poszły do równego poziomu, żeby wszystko było wyrównane, zbalansowane, skrystalizowane i działało w każdych warunkach. I ten proces będzie żmudny. No bo też trzeba się sprzeciwiać samemu sobie, swojej własnej, grzesznej naturze, którą każdy z tego życia przyniesie. Tak, po nowe przymierze. No jaki będzie efekt po pewnym czasie? Trudności związane z rozlewaniem, przenoszeniem tego Ducha Świętego na sferę serca, na sferę charakteru, będą na tyle dla niektórych trudne, żmudne, bolesne, że po pewnym czasie zaprzestaną chcieć tego. Bo jeżeli coś jest trudne, uczeń, jak się chce z czegoś zdobyć, też pewien entuzjazm. O, to tego się wszystkiego nauczysz. O, tylko tam na przykład tyle, to opanujesz wiedzę z tych stron, to będziesz potrafił się posługiwać pięknie językiem obcym, albo jakimś urządzeniem, albo czymkolwiek. No, to bardzo dobrze, już wierzę. Zapał, często książki naszym dzieciom kupujemy, albo jakieś zainteresowanie zarażą, to mówisz, też pomagamy, hobby, no to tak, dobrze, to się dowiaduj. No i niektórzy biorą i się latami uczą, dochodzą. A niektórzy po pierwszej, drugiej stronie mówią, no tak, a to trudne, to trzeba rozmyśleć, rozważać, porównywać, wracać, a tu piłka, pograłby w piłkę, a taka pogoda, a koledzy zadzwonili, a łatwiej telewizor włączyć i patrzeć, co tam wyświetlają, niż tutaj się wysilać i analizować i zgłębiać te rzeczy. Więc gdy występują pewne trudności, to człowiek ma tendencję wycofywać się i rezygnować z wysiłku, bo trzeba podjąć jakiś wysiłek. To samo dzieje się z nami. Nasze porażki w naszym poświęceniu polegają, biorą się stąd, że my przez dłuższy czas naszego życia nie jesteśmy w stanie skoncentrowanego wysiłku z siebie dać, który by eliminował nasze różnego rodzaju wady i słabości. Robimy to często zrywami, z dużymi postojami w tejże pracy, gdzie nie ma żadnego postępu. Nawet jak się nam postęp zdarzy, to potem czasami właśnie jest przerwany wycofaniem się lekkim do tyłu albo postojem i przerwą w tymże marszu. Więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech przeciwko świadomości, która jest w naszym umyśle. To nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu w umyśle, w sercu i w woli, bo nie byłby możliwy do wykonania. Teraz jak rozumiemy, że trudność, że tak powiem, popełnienia takiego grzechu już nie jest taka wielka. Wystarczy mieć tylko pełną świadomość. Zresztą każdy chyba rozumie, prawda? Gdybym ja dziecku coś wytłumaczył, czy uczniowi w szkole, czy pracodawca pracownikowi, proszę pana, należy zachować się tak i tak i tak. On to podpisał jeszcze, że przyjmuje te obowiązki, wie, co do jego obowiązków należy, no a później zachowa się inaczej, to wiemy, że ma ogromną odpowiedzialność, jak to przecież Pan wiedział, co do Pana obowiązków należy. I nawet jak on zasnął, w sumie nie chciał, to też odpowiada, prawda? Drożnik kolejowy, który zaśnie, no nie jego wina, no, zmęczony sytuacją, może ma życiową trudną jakość w domu, może w nocy nie spał, dziecko się urodziło, chore było i tak dalej. Nawet jak taka ludzka słabość go zmoże, no ale wiedział, jakie są jego obowiązki. Nie ma tłumaczenia. Prawda? Nawet nie ma tłumaczenia, bo jak ktoś wie. Więc po tej dygresji na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu wracamy do naszego tematu właściwego. Jeszcze jedna dygresja, bo też potrzeba ją zrobić. Już tak lekko wspominałem. Nasze grzechy wynikają z tego, że mamy przestawioną hierarchię wartości w charakterze naszym. Wiemy, że Bóg zaplanował charakter, Brażosą to bardzo pięknie opisał, prawda, w pierwszym tomie epifanicznym, w różnych artykułach na temat budowania charakteru, że nasz charakter ma tak zwane łaski albo zalety. Wiemy, zaleta to cecha charakteru, która wynika ze sprawiedliwości, łaska to zaleta charakteru, która wynika z miłości bezinteresownej. Jest o tyle wyższa nad zaletą, że jest w stanie cierpieć, nie gniewać się wtedy, kiedy słusznie, kiedy mógłby się pogniewać, nie szuka odwetu, kiedy odwet byłby może wskazany, bo włącza miłość bezinteresowną, na to stać takiego człowieka. Ale to nie o to chodzi, żeby odróżniać zalety od łask. Chodzi o to, że nasz charakter jest skonstruowany w ten sposób, że mamy tak zwane wyższe i niższe pierwszorzędne łaski. Albo można powiedzieć zalety. To tak samo działa na poziomie sprawiedliwości. Pierwszorzędne oznacza wrodzona. To, co jest pierwszorzędne, to, co Bardzoso nazwał pierwszorzędną, znaczy, że jest wrodzona. Bóg w akcie stworzenia zaszczepił to nam. Ale pierwszorzędne, czyli wrodzone, podzielone są na wyższe i niższe. Dlaczego taki podział? Żeby pokazać hierarchię ważności między nimi. Nie wszystko, co jest w nas wrodzone, jeśli chodzi o charakter, co Bóg nam w akcie stworzenia dał, jest równie ważne. Wobec tego Bóg mówi, wśród waszych wrodzonych rzeczy, które macie, są wyższe pierwszorzędne, zalety albo łaski i te powinny dominować w waszym postępowaniu i są niższe pierwszorzędne, które też wam dałem, bo one są potrzebne, żebyście funkcjonowali i żyli, ale one nie mogą dominować, one nie mogą decydować o waszym postępowaniu. Dlatego Bardzoso zaliczył je do niższych pierwszorzędnych, chociaż są wrodzone, mają być pod kontrolą tych wyższych. Każdy wie, że te wyższe łaski albo zalety, to jak wiemy, wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność i dwie rodzaje miłości, obowiązkowe i bezinteresowna. One są pierwszorzędnymi w tym znaczeniu, że one wyznaczają kierunek naszego działania. To one decydują, co robię i czego nie robię, to one decydują, co mówię i czego nie mówię, one decydują, gdzie jadę i gdzie nie jadę, z kim się zadaję i o czym rozmawiam z tym kimś. Natomiast niższe pierwszorzędne to takie jako samoocena, aprobata, pokój, żywotność, o ta żywotność, umiłowanie życia, albo a także ostrożność i skrytość, i apetyt, wojowniczość, miłość do psi przeciwnej, też jest wrodzona, nikt nie musi nad tym pracować, żeby to rozwijać generalnie u normalnego człowieka, ona funkcjonuje normalnie, ale to jest wyższa, niższa pierwszorzędna. No i teraz właśnie, wróćmy do takiego Piotra, o którym mówiliśmy. Problem Piotra polegał na tym, że żywotność albo ostrożność, albo razem, bo one się łączą często w działaniu, wrodzona żywotność, wrodzona ostrożność zadecydowała, czy Piotr się przyzna do naszego Pana, czy się nie przyzna do naszego Pana. A to jest niższa pierwszorzędna łaska. Ona nie powinna decydować o postępowaniu Piotra. Ona powinna być podporządkowana wyższym. Jeżeli wyższe powiedzą tak, włączaj ostrożność, bo widzisz zagrożenie, to przecież możesz skręcić w lewo, w prawo i unikniesz zagrożenia. No to włączam tą ostrożność i unikam. Albo nie podejmuj takich czy innych działań, ponieważ twoja wrodzona ostrożność, niższa pierwszorzędna mówi ci, ale wyższe mówią, tak, tak, w porządku, ostrożność ma rację, słuchaj się jej. A nagle wiara coś podpowiada, a wrodzona ostrożność każe, na przykład wiara do Boga by i wierzenie Bogu by kazało stanąć w obronie chociażby prawdy, ale wrodzona ostrożność, umiłowanie pokoju mówi, no ale się narazisz i będziesz miał komplikacje z tego powodu. I teraz co wyznacza nasze działanie? Co robimy? Czy słuchamy naszej ostrożności, umiłowania pokoju albo aprobaty, czyli żeby o nas inni mieli dobre zdanie? Bo aprobata to jest chęć posiadania dobrego zdania o nas u innych. To jest wrodzone. Zobaczmy, jak Bóg to pięknie wszystko obmyśli, prawda? Dał nam takie coś, że chcemy, żeby inni dobrze o nas myśleli. No i to dobrze, bo w ten sposób to nas dopinguje do odpowiedniego działania. Ale znowu, to nie może być głównym wyznacznikiem naszego działania, bo wtedy możemy sobie wyobrazić sytuację, jesteśmy w gronie 5 grzeszników, oni oczekują od nas określonego działania, my włączamy naszą aprobatę albo aprobatywność, tak to kto może to nazywać, czyli chęć, żebyśmy o nas inni dobrze myśleli i robimy tak, żeby tych 5 grzeszników miało o nas dobre zdanie. No i co? To nie tak, prawda? Bo chociaż jest ta aprobata, to ona jest ma być podporządkowana wyższym pierwszorzędnym. Wierze, nadziei, samokontroli, cierpliwości, pobożności i miłości jednej i drugiej. O, to są rzeczy, które na wstępie chciałbym, na które na wstępie chciałem uwagę zwrócić, a teraz możemy przejść już wyraźnie do grzechów, które grożą nam jako niespłodzonym. Grożą nam dwa rodzaje grzechów. Tak jak zacząłem literaturę naszą studiować i czytać, bo nie ma takiego artykułu, który by mówił grzech, tak? Grzech przeciwko, grzech na śmierć dla niespłodzonych z ducha, ale jak się czyta różnego rodzaju fragmenty, to wyraźnie wynikają te zagrożenia. I ja znalazłem takie dwa. Dwa rodzaje grzechów, które co prawda, od razu dodam, nie kończą się którą śmiercią w tym życiu, bo ja tutaj żadnej nowej nauki nie podam, prawda, że nagle możemy pójść na którą śmierć. Nie możemy pójść na którą śmierć w tym życiu. To jest prawda. Ale to dlatego nie pójdziemy na którą śmierć w tym życiu, ponieważ nie wykorzystaliśmy naszego udziału w okupie. Wszyscy z nas, jak wiemy, mamy tak zwane tymczasowe usprawiedliwienie, gdzie zasługa naszego Pana jest nam przypisana w sposób tak zwany poczytany. Unikajmy tego ly poczytalny, często to się jednak słyszy, a to zupełnie inne słowo. I wyskazywało, jak mamy poczytalne i niepoczytalne przypisanie, to tak szczególnie to niepoczytalne, prawda? Oskarżałoby chyba tego przypisującego, że nie wiedział, co robił, niepoczytanie nam coś przypisał, więc to ly, likwidujmy to ly w naszym języku. Tak mamy z automatu, prawda? Mamy tak zwane poczytane przypisanie, co oznacza, że Bóg nie przypisuje zasługi, ale uznał, że przypisał. Ktoś powie, po co taki mamy? To jakaś sztuczka, jakaś prawna, to nie przypisał, uznał, że przypisał. To nie jest sztuczka prawna. Nie może być usprawiedliwienia bez naszego Pana. Ale w tymczasowym usprawiedliwieniu Bóg nie przypisuje zasługi naszego Pana, bo to by nastawiało na próbę do życia. Więc Bóg mówi, no ale bez Jezusa nie mogę mieć z Nim do czynienia. Wobec tego uznam na potrzeby kontaktu z tym grzesznikiem, że ja mu tą zasługę przypisałem. I w ten sposób on będzie miał mógł ze mną kontakt, a ja będę miał z nim kontakt. I ja, jak się mi poświęci, tego przyjmę do klasy niespodzonej z ducha, takiej czy innej. I będzie Jezus będzie tam obecny, więc potrzeba, żeby nie było innej drogi do Boga, która pomija Jezusa. Dlatego mówienie, że przypisanie zasługi jakiekolwiek, prawda, to poczytane, o tym mówimy, następuje dopiero po poświęceniu czy przy poświęceniu, no stąd na tym polega problem tego, prawda, bo oznacza, że osoba wcześniej funkcjonuje nie wiadomo na jakiej podstawie. Bez naszego Pana jest w jakiś sposób w relacji z Bogiem, albo w żadnej nie jest w relacji z Bogiem. Ci, którzy ten błąd głoszą, to sami już nie wiedzą, w jakiej jest relacji z Bogiem. Wczoraj cytowałem zdanie, które zostało w polskim sztandarze biblijnym usunięte, chyba tam numer 282, czy któryś, gdzie jest informacja od tłumacza, że po kontakcie z redaktorem wersja polska została zmieniona. No i porównanie z wersją angielską oznacza, że tam wypadły dosyć ważne słowa, że ci, którzy nie poświęcili się Bogu, tymczasowo usprawiedliwieni, którzy nie poświęcili się Bogu, są traktowani tak samo jak świat i są zrównani ze światem, wzięli łaskę Bożą nadaremną i odpadli do świata. I to było, to jest takie z angielskim, w sztandarze bieżącym. Tłumacze polscy, nie wiem, który dokładnie doszli do wniosku, że to nie przejdzie w naszym kraju. Zbyt dużo bracia myślą po tych wszystkich zaburzeniach związanych z usprawiedliwieniem, więc po konsultacji z domem biblijnym amerykańskim uznano, że w polskiej wersji tego zdania nie będzie, zostało wycofane. Ale w angielskim jest. I się pewnie pojawi znowu. To znowu będą wycofywać. I może coraz większe partie trzeba będzie wycofywać. Więc nam niespodzonym z ducha nie grozi grzech na śmierć, na wtórną śmierć, ale tylko dlatego, że w obecnym życiu nie wykorzystujemy naszego udziału w okupie, właśnie z tego powodu tego, że zasługa naszego Pana jest nam przypisywana tylko w sposób poczytany. Wobec tego jeszcze nie skorzystaliśmy z tego, co Jezus dla nas uczynił, a za każdego z nas umarł jeden raz. I każdy chociaż raz i tylko raz musi mieć szansę, żeby z tego skorzystać. Albo przyjąć, albo odrzucić, nie ma innej możliwości. I tylko dlatego nie idziemy na wtórną śmierć. A nie dlatego, że nie możemy popełnić takiego grzechu. Dlatego zrobimy ten wstęp. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to grzech przeciwko pełni świadomości i wiedzy, którą mamy tutaj, a mimo to z jakiegoś powodu, powody są przeróżne, to nie będę ich tutaj próbował analizować ani wymieniać na razie, robimy inaczej niż wiemy, że Bóg od nas oczekuje. Zatem do takiego grzechu mogą doprowadzić nasze dzisiejsze grzechy mieszane. Pamiętamy, grzech mieszany to taki grzech, który częściowo wynika ze słabości lub ignorancji adamowej, jaką odziedziczyliśmy, a nasza rola polega w tym na tym, że my tolerujemy tą słabość i nie pracujemy, żeby ją usunąć, tylko sobie folgujemy i tak robimy całe życie. I tak co się stanie, jeżeli będziemy sobie naszą słabość folgować całe życie? Tą słabość adamową. Nie podejmujemy z nią walki. Do czego to doprowadzi? No, na przykład do tego samego. Ktoś pilnuje, prawda? Ja tam dobrze, to kończę kiedy, tak? Dzielę te 3 godziny, jak chcę.
Tak,
mi to dobrze. Więc takim właśnie grzechem, częściowo mieszanym grzechem, częściowo świadoma, a częściowo nie, zgrzeszył Kain. Zajrzyjmy do pierwszej Mojżeszowej, tam gdzie ten grzech Kaina jest opisany, do 4 rozdziału, a wersety 6 i 7. Pierwsza Mojżeszowa 4, 6, 7. Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Gdańska Biblia powie, chyba spadło Twoje oblicze. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeżeli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. kusi cię albo pociąga cię, lecz ty masz nad nim panować. Piękny opis grzesznika, który jest słaby grzechem Adamowym. W przypadku Kaina był to dosłownie Adamowy grzech jego ojca Adama. Urodził się w warunkach, jak wiemy, Kain niezbyt sprzyjających, bo jako pierworodny pewnie miał duże obciążenie psychiczne do swojej matki, która będąc w nim w ciąży, pewnie też ubolewała nad utratą Edenu i miała pewnie żal do Boga, że tak się stało i być może uważała, że Bóg za surowo ich potraktował, że za niewinne sięgnięcie po zakazany owoc, aż taka kara i tak dalej. Próbuję może się zrozumieć tego Kaina, nie go tłumaczyć. Więc urodził się z pewnego rodzaju jakąś zemstą, mściwością, niechęcią, wrogością. Taki został, to jest grzech Adamowy. Tak został obciążony i takie miał skłonności. I gdy zobaczył taką sytuację, która tu jest właśnie opisana z tymi ofiarami, on przynosi na ofiarę na pewno szczerze i dla Boga tą ofiarę przeniósł. Niektórzy autorzy biblijni, nie rozumiejąc o co tutaj chodziło, to pokazują, że on przyniósł to na to swoją ofiarę, a później spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, że nikt nie patrzy i kawałek tej ofiary zabrał z powrotem i to był jego grzech, że niby przyniósł, a potem trochę wycofał i dlatego Bóg się tak na niego pogniewał. A jak wiemy, chodziło o rodzaj, prawda, ofiary, a nie, że on ją nieszczerze składał, czy też żałował i jak nikt nie patrzył, to kawałek zabrał z powrotem. No i jak zobaczył taką sytuację, że ofiara brata przyjęta, jego nie przyjęta, no to jego wrodzone po Adamie usposobienie, takie właśnie troszeczkę pełne mściwości, może wrogości, niezadowolenia, buntu, no uznało, no to jak, to niemożliwe, ta i Bóg widzi tą jego sytuację. To go pociągało naturalnie, że to widzimy nawet, mówi, że czemu się gniewasz, czemu zasępiło się twoje oblicze, wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. U drzwi czyha grzech. Widział, jak kusi cię, pociąga cię, ale ty masz nad nim panować. To, że siedział u jego drzwi grzech, że go pociągał, że go kusił, to była sprawa grzechu Adamowego. On taki się urodził, taką miał skłonność naturalną w sytuacji, która się w życiu mu trafiła. Ale Bóg mówi do niego, ty masz nad nim panować. To znaczy, nie folguj tej słabości. Zwróć na uwagę na zasady. Na to, że to jest twój brat, na to, że nie powinieneś zabijać, no i może tam jeszcze jakieś inne rzeczy, o których on powinien wiedzieć. No ale, jak wiemy, on przegrał. Tak samo jak często przegrywamy i my. Coś nas pociąga z naszych grzesznych, różnych słabości, które mamy odziedziczone. I chociaż wiemy, że mamy nad nimi panować, Bóg tutaj w przypadku aż nawet mu sam powiedział, ty masz nad tym panować, masz to kontrolować, no to sobie ulżymy. Ale wiadomo, że to jest jak nałóg. No, jeśli człowiek ma jakiś nałóg, czy to papierosa, czy alkohol, czy narkotyk, czy cokolwiek innego, to wiemy, że jak go ciągnie do tego nałogu, nawet jak go zaspokoi, to jak długo trwa zadowolenie? Krótko, bardzo krótko. I musi potem ponownie drugi raz zadowolić się w tej słabości, co przynosi mu zadowolenie na bardzo krótko. Musi zrobić to po raz trzeci i tak bez końca. A w końcu dawka musi rosnąć, częstotliwość się też zwiększać i się stacza człowiek w dół. Nie inaczej jest z grzechem, który jeżeli folgujemy, no to żąda folgowania coraz częściej. I dawki też muszą się odpowiednio zwiększać, jeżeli my nie robimy kontroli. To widać po ludziach, którzy się starzają, którzy zaczynają czasami od może tylko brzydkiego słowa, a kończą na bardzo brzydkim, może inaczej, zaczynają od brzydkiej myśli, dochodzą do brzydkiego słowa, a kończą brzydkim czynem. Bo nie kontrolowali już swoich myśli, one potem przeszły w czyny, też ich nie kontrolowali, tylko coraz bardziej sobie pozwalali i zaprowadziło ich to do bardzo brzydkich czynów. Właśnie takim grzechem mieszanym także grzeszyli faryzeusze, którym nie podobały się słowa krytyki ze strony naszego Pana, tak jak ich ojcom nie podobały się słowa krytyki ze strony proroków, których, jak wiemy, za to, że im się nie podobały słowa krytyki z ust proroków bożych, co z nimi robili? Zabijali. Nie tylko źle o nich myśleli, nie tylko źle o nich mówili, tylko ich jeszcze zabijali bardzo często. I to w okrutny, często sposób wyrafinowany. Oni też byli gotowi zabić naszego Pana. Mateusz, 23 rozdział, a wersety 29 do 33. Mateusz 23, od 29 do 33. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. To przy okazji pokazuje, że oni o co chodziło tutaj? Że nie odcięli się od grzesznych rzeczy, których popełniali ich ojcowie. To właśnie Jezus im to wypomina. Zobaczmy, jaka potrzeba, jeżeli wcześniej ktoś postępował niewłaściwie, to trzeba się odciąć od jego, a nie to jeszcze nazywamy ojcami. Wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków, bo nazywacie ich waszymi ojcami. Wy też dopełniacie miary waszych ojców, czyli macie takiego samego ducha, jak wasi ojcowie. Węże, plemię żmijowe, jakże uciekniecie od ognia Gehenny? To zagrożenie tym ogniem Gehenny, czyli wtórną śmiercią, nie w tym życiu. W tym życiu nie groziła im wtórna śmierć. Nasz Pan wybiegł już do wieku tysiąclecia swoimi myślami i w związku z ich obłudną postawą, perfidną postawą, gdzie była duża doza świadomości, co robią. Zresztą niszczyli naszego Pana. Oni byli gotowi zabić naszego Pana nie dlatego, że jego nauki im się nie podobały. Niektórzy zabijają z powodu różnic w poglądach. Chrześcijanie potrafili to robić między sobą, to wiemy. Ale oni nie tyle nie chcieli naszego Pana się pozbyć i zabić z powodu nauk, które im się nie podobały, albo o których sądzili, że są bluźniersze i niezgodne z naukami Mojżesza. Oni chcieli zabić naszego Pana z powodu zagrożenia, jakie nasz Pan i apostołowie stanowili dla ich urzędu i stanowiska. I to jest jeszcze bardziej ohydne. Chociaż zabicie człowieka za to, że inaczej mówi, to też jest brzydkie, no ale w zakonie Mojżeszowym miało to powiedziane, że jeżeli Żyd głosiłby inaczej niż zakon Mojżeszowy mówi, no to należało takiego uśmierci zabić. Tak Paweł właśnie tym się kierował i uważał, że Jezus i jego naśladowcy, to oni wbrew zakonowi, wbrew Mojżeszowi, to on obowiązek jako wierny Żyd miał, żeby takich no, niszczyć, aż łącznie z ich zabiciem. Ale faryzeusze nawet nie o to dbali. Chodziło im tylko i wyłącznie o zachowanie swego urzędu i stanowiska. I w tym celu tworzyli fałszywe oskarżenia, no bo trudno było znaleźć prawdziwe. Co znaleźć do naszego Pana? Co znaleźć do doskonałego, żeby go o coś oskarżyć? No to już nie w ogóle nie mieli żadnej możliwości, bo dla każdego z nas łatwo można nam coś znaleźć, można coś w historii poszukać, cofnąć się do naszego życia, może w szkole coś ten brat przeskrobał, brat Janusz, może ja. Jakby coś trzeba było, może tam było, może koleżankę zepnął ze schodów, kolegę. No i jak nie będzie innego, to się wyciągnie, prawda? Może kiedyś coś powiedział, bo się uniósł gniewem i akurat nie zapanował, był w takiej sytuacji, no to też można to przywołać. No cokolwiek się da. Jak nie będzie, że tak powiem, prawdziwego zarzutu, to się go troszeczkę, to się go sfinguje, albo się dorobi dużą scenariusz do czegoś, co może miało miejsce, ale nie było niczym szczególnym. A oni na przykład, jak wiemy, twierdzili, że nasz Pan urodził się z nierządu, żeby coś przeciwko niemu był, tak, wynikiem cudzołóstwa. Wybaczali jego słowa, jak cytowali tego słowa, albo udawali święte oburzenie, gdzie żadnego oburzenia nie powinno być. Na przykład, gdy kazał im zburzyć świątynię, a on ją w 3 dni odbuduje, to wielkie oburzenie, że on tak strasznie zgrzeszył, zamiast powiedzieć, że w najgorszym wypadku ten człowiek nie wie, co mówi, prawda? No to nie ma się co przejmować. No mówi sobie, ale jest nieszkodliwy. Mówi, że odbuduje świątynię w 3 dni. No to współczujemy jego stanowi umysłu, jest nieszkodliwy, niech sobie mówi. Właśnie o tym tolerowaniu naszych słabości po Adamie mówi nasz Pan w Mateusza 5. I co radzi w związku z tymi rzeczami? Mateusz 5, 29-30. O oku i o ręce to wiemy, ale trzeba to przytoczyć, bo to jest właśnie z naszym tematem związane. 29. Mateusz 5, 29-30. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię tym okiem, to jest nic innego jak nasze różne urobione teorie, poglądy, które mamy. A może o usprawiedliwieniu. Musi tak być, jak mi się wydaje i będzie za tym o to walczył i propagował wszystkim. Jeśli wtedy prawo oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Dlaczego? Bo pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało pójść do... I znowu tam jest Gehenny. Znowu tam nie jest taka śmierć adamowa zwykła, tylko ta śmierć gehennowa. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, a ta prawa ręka to różnego rodzaju pragnienia realizowane w czynie, widoczne w czynach. Nie tylko to, co tam w oku ci się wierzysz. Jeśli prawa twoja ręka cię gorszy, to ją znowu odetnij i odrzuć do ciebie z tego samego powodu. Bo lepiej, żebyś stracił różnego rodzaju grzeszne czyny, które bardzo lubisz czynić. Taka prawa ręka jest nam bliska. Nikt, dlaczego nasz Pan używa prawej? No bo prawa, zwykle jesteśmy praworęczni, więc ta prawa ręka jest bardziej potrzebna niż lewa. Chociaż szkoda każdy, gdybyśmy mieli ją stracić, prawda? Ale prawa jeszcze bardziej jest potrzebna. Wobec tego właśnie mówię o tych prawych rękach. Czyli coś, co jest bardzo ci bliskie, ale jest no gorszące, grzeszące, to lepiej się tego pozbyć i wejść bez tego, bez tych grzesznych pragnień do królestwa, niż zachować je do końca życia, a ostatecznie znaleźć się poza tym królestwem, bo znaleźć się w Gehennie. Tolerowanie takich grzechów może doprowadzić do grzechu na śmierć. Grzechu zupełnie świadomego, w którym nie będzie żadnej już nawet słabości, ani ignorancji. W którym będziemy posiadać wiedzę, Będziemy wyraźnie widzieć, jaka jest sytuacja, mieć zdolność, żeby tego grzechu uniknąć, ale tego grzechu nie unikniemy. Dlaczego? Bo do tego czasu nabędziemy do takiego zamiłowania do tej naszej słabości, którą przez 10, 20, 50, 60, 70 lat naszego życia kultywowaliśmy, folgowaliśmy jej i wokół jeszcze ją broniliśmy przed wszystkimi innymi, gdyby ktoś na nią chciał wskazywać, że rozwiniemy takie zamiłowanie do tego grzechu albo błędu, i automatycznie rozwiniemy nienawiść do prawdy i sprawiedliwości, niekoniecznie do wszystkiego naraz, że świadomie popełnimy ten największy grzech. Ktoś powie, niemożliwe? Możliwe, jak najbardziej możliwe. Zobaczmy na biblijny przykład kogoś, kto podobnie jak Piotr popełnił taki grzech mieszany, a takim kimś jest oczywiście Dawid. Jego grzech cudzołóstwa i jego grzech morderstwa. Poważne sprawy. Grzech cudzołóstwa i grzech morderstwa na Uriaszu. Znowu, zaburzenie hierarchii przymiotów, o których mówiliśmy. Miłość do płci przeciwnej wrodzona. U Dawida też była. Wyższa pierwszorzędna jest ta miłość do płci przeciwnej, czy niższa pierwszorzędna? Pierwszorzędną jest, bo jest wrodzoną, ale jest niższą pierwszorzędną. Nie może decydować o naszym postępowaniu. O, ładna kobieta, będzie moja. Ale ona ma męża i ty masz żonę. Co to ma znaczenie? Przecież mi się podoba. Mam wrodzoną pociąg do płci przeciwnej. Jak Bóg mi go dał, to chyba po to, żebym go używał. Tak, no to wiadomo, że tak spłuciłem to, prawda, ale to spłucenie pokazuje, no Dawid taką postawę zajął. Taką postawę zajął. No przecież nie zdajemy sobie chyba sprawy, że Dawid nie wiedział, że ona ma męża. Przecież nawet tego męża potem wiemy. Ja nie będę tej historii przypominał, prawda, jak próbował się, chociaż nie od razu chciał go zabić, prawda. Gdy dopuścił się cudzołóstwa, to najpierw chciał winę zrzucić na Uriasza, że winę. Ojcostwo, tak byśmy powiedzieli, prawda, i go sprowadził do centrum, z pola walki i ten mu zdał raport. Ten oczywiście z nim rozmawiał osobiście król. Zjedli wieczerze, dużo alkoholu było. No, wina to. Nie myślmy o jakimś brzydkim alkoholu. Było dużo wina, żeby go upić. A Uriasz tak właśnie poczęstowany winem i miał pójść do domu, spotkać się z żoną i ewentualne dziecko byłoby Uriasza. I by zakrył swój grzech. A Uriasz był taki porządny człowiek, że on nawet po tym winie i potwierdzony mówi, jest na służbie. On nie może do domu pójść i z żoną spać w jednym łóżku. On będzie tutaj na posterunku. I próbował jeszcze raz i się nie udało. Więc mówi, nie ma jakiegoś wyjścia. Myśli teraz, co zrobić dalej. I do tego i posunął się aż do morderstwa. Folgowanie, nie chciał od razu wcale Uriasza zabić. Folgowanie swojej słabości. Bardzo szybko może doprowadzić do coraz większych rzeczy. Co brat Joli napisał, bo to brat Joli napisał o Dawidzie? Gdyby Dawid nie pokutował w swym knobrnym postępowaniu, lecz trwał w nim, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych, no to rozumiemy, a ostatecznie w wieku tysiąclecia, w nawiasie, dodaje brat Joli, samo życie. Podobnie jest z wielką kompanią i młodocianymi godnymi. Nie podaje obozu Epifanii, bo jeszcze najwyraźniej ta klasa nie funkcjonowała, może w literaturze, ale każdy może sobie dopisać, skoro i młodociani godni, niespodzani z ducha, i starożytni godni, niespodzani z ducha, no to na pewno i my. Także ja tutaj od siebie mogę dorzucić. Podobnie jest z wielką kompanią, młodocianymi godnymi i poświęconymi obozowcami Epifanii. Dwukropek. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, tracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Tak napisał brat Joli. Ja mogę podać, a nie, mam też polską w tym przypadku, rok 1009, strona 71, tylko razu bohaterstwo zwracam uwagę, że polska wersja jedno słowo bardzo brzydko przetłumaczyła, brzydko, złe słowo, niedokładnie i wypacza sens. Polska wersja mówi tak, że gdyby Dawid nie pokutował w swoim klonnym postępowaniu, ale trwał w nim, to straciłby stanowisko w klasie starożytnogodnych, a ewentualnie w wieku tysiąclecia życie. Angielskie słowo eventually, podobne do polskiego ewentualnie, wcale nie znaczy ewentualnie. Bo ewentualnie znaczy może tak, może nie. I ktoś powie, aha, czyli było zagrożenie dla Dawida na wiek tysiąclecia, bo jeszcze ewentualnie mógł życie stracić w wieku tysiąclecia. Nie, możliwe, nie ewentualnie. Angielskie eventually znaczy ostatecznie. I nie ma już ewentualności. Angielskie ewentualnie, jak ktoś angielski zna, to possibly, a nie eventually. To są takie tak zwani fałszywi przyjaciele. Tak się w każdym języku określa słowa, które w obcym języku przypominają jakieś nasze słowo. My na podstawie podobieństwa sądzimy, że to jest to właśnie co u nas, eventually, to pewnie ewentualnie i tak sobie nie mamy, a to jest bardzo często ten fałszywy przyjaciel może nas doprowadzić do bardzo fałszywego wniosku, bo wcale nie znaczy to, co wydaje się sugerować jego podobieństwo do polskiego wyrazu. Zatem ostatecznie, jako rzecz oczywistą i pewną. Gdyby ktoś, że tak powiem, miał wątpliwości, to sobie wystarczy tylko chwilę pomyśleć. Dawid popełnił grzech. Czy Bóg Pozostał bierny? No nie. Wiemy, znamy, nie będę zaglądał do jego opisów w psalmie, prawda? Ale wiemy, jak pisze, że z chwyły kości jego, jak ciężko mu było codzienne obowiązki króla. I był w takim stanie przez jakiś czas, prawdopodobnie do 2 lat, w którym to w jakiś sposób go to męczyło i tak dalej. I dopóki nie wyznał tego grzechu, czyli dopóki tu nie doszedł, to nie było to dla niego możliwe. Ale jak Bóg reagował wobec niego, żeby dać mu odczuć, że się od niego wycofał, że mur powstał między nim a Bogiem, Bóg tak robi. Bóg nie lubi naszych grzechów. On nas kocha i jak zobaczy, że my szwankujemy, to on od razu daje nam to odczuć. Tak jak każdy rodzic wobec dziecka by zareagował, gdyby dziecko robiło coś nie tak, da mu to odczuć słowem, postawą, czymkolwiek, prawda? Czasami jakieś sankcje jeszcze wobec dziecka, ograniczenia się wprowadza, zależnie od przypadku i kalibru. Więc Bóg się od niego odsuwa, a Dawid, że tak powiem, nic. Pomimo tego, że Bóg daje mu odczuć, że nie jest już z nim. Że są jego nawet kości z powodu tego, ale nic nie reaguje, więc Bóg w końcu z miłosierdzia wobec niego posyła mu Natana, żeby mu opowiedział pewną historię i ta historia dopiero mu uzmysławia, co on zrobił. I to był dla niego ten moment krytyczny. Gdyby zachował się tak, jak się król mógł zachować, prawda, Natana przegonić albo nawet ściąć z powodu tego, jak ty śmiesz królowi, ten królowi w ten sposób mówić, no to by się skończyło dla niego utratą członkostwa w klasie godnych i ostatecznie śmiercią w wieku 1000-lecia. Nie! Ewentualnie, ostatecznie śmiercią, ponieważ słyszeliśmy o takim słowie jak krystalizacja. Człowiek rozwija charakter, przez etapy się przechodzi, następnie na końcowie jest krystalizacja, czyli utrwalenie stanu rozwiniętego wcześniej. Ta krystalizacja jest tak samo w kierunku dobra, jak i w kierunku zła. Osoba, która stacza się w grzechu i trwa w tym grzechu, trwa. I pomimo oddziaływania Boga, a wobec ludu Bożego Bóg oddziałuje, nie zostawia nas naszym grzechom i rób co chcesz, tylko walczy o nas do końca. I robi różnego rodzaju opatrznościowe działania i sam osobiście w relacji duchowej między nami, żeby nas doprowadzić do pokuty. Jak mu się nie uda doprowadzić nas do pokuty, to tą próbą uratowania nas doprowadza nas do krystalizacji. Zło. I Dawid, gdyby Natana przepędził i gościął, zostałby skrystalizowany w zło. W wieku to się dla ciebie oczywiście wstaje, bo Jezus za niego także umarł. Ale wstaje jaki? Skrystalizowany w zło. A co można zrobić z kryształem? Jaką wodą go umyć? Z jakim proszkiem, detergentem, ewentualnie dodatkiem jeszcze? Bo wiemy, że czyścimy się wodą Słowa Bożego, czystą prawdą. Jak ona za mała, to Bóg dodaje detergentów. Proszek X i kiedyś był popularny, teraz są inne. Może jakieś nawet kwasy dorzuci. Zaczynają się lekkie, tak, nie wiem, wyżeranie naszego materiału, żeby tą plamę usunąć. A wyżeranie materiału to jest niszczenie struktury charakteru. Dlatego właśnie Gubi budowniczy na tym, prawda, tak wychodzi, że jego struktura wiary i charakteru została zniszczona przez doświadczenia. Bóg daje różne doświadczenia i one dla w przypadku wiernych prowadzą do ich oczyszczania i krystalizowania w coraz lepszym, a w przypadku niewiernych dokładnie w drugą stronę. Zatem to jest pierwszy przypadek, kiedy możemy popełnić grzech, na którą śmierć, nie będąc spłodzonymi z ducha. Możemy popełnić grzech mieszany, a następnie ten grzech postawić bez pokuty. I pomimo oddziaływania Boga na nas w tym życiu, nie reagujemy na jego oddziaływania. Nie reagując, doprowadzamy się do krystalizacji w złu. Staniemy w wieku 1000-lecia w tak skrystalizowanym, złym charakterze, niezdolni do poddania się procesom w wieku 1000-lecia. Jak mówiłem, kryształ, woda nie działa, proszek nic nie działa, trzeba wziąć młot i ten kryształ rozwalić. Mocnym uderzeniem. No ale to już oznacza zniszczenie tego wszystkiego, co człowiek w ten sposób stworzył. Już nie da się tego oczyścić, trzeba to zniszczyć. Ale grzech na śmierć może też być wynikiem grzechu całkowicie nieświadomego. Oj. Nieświadomy grzech to ten Adamowy zupełnie, który za Adam bierze i my też? No tak. Każdy grzech, nawet całkowicie nieświadomy, popełniony przez nas w przeszłości, może stać się grzechem na śmierć, jeżeli po zrozumieniu tego grzechu z przeszłości, bo nie był świadomy, nawet nie wiedzieliśmy, ale 5 lat później, 2 lata później, 10 lat później, jak poznaliśmy prawdę, sytuacje różne, coś tam wrócić, no myśmy się tak zachowali sami. I teraz widzimy, jakie to było grzeszne, jak się Bogu nie podobało. Wtedy nie wiedziałem, to wtedy byłem całkowicie kryty, ale teraz rozumiem, że to było niewłaściwe. I co? Zostawiamy tylko dlatego, że to było w przeszłości? Jeżeli po zrozumieniu, po fakcie, po iluś latach, że ten grzech był grzechem, że to było niewłaściwe, nie pokutujemy i nie naprawiamy wyrządzonego zła, dochodzimy ostatecznie do tego samego stanu. Fakt, że w chwili popełnienia tego grzechu nie zdawaliśmy się sprawy z tego, że był to grzech, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Brak pokuty i niezałatwienie tej sprawy z osobą, wobec której naruszyliśmy sprawiedliwość, czyni ten grzech w tym momencie świadomym. Bo teraz wiesz, że to był grzech. I nic nie zrobisz? bez względu na to, ile upłynęło lat, należy sprawę załatwić. No chyba, że ktoś nie żyje, wobec którego zgrzeszyliśmy, to wtedy nasza intencja, chęć naprawienia będzie wzięta za uczynek. Jest to też przez Boga honorowane. W Ewangelii Mateusza 5, 23 i 24 mamy te takie mocne słowa naszego Pana, który nam na to uwagę zwraca. Pokazuje właśnie, że możesz sobie po fakcie coś uzmysłowić i co masz wtedy zrobić. Mateusz 5, 23, 24. Jeśli byś składał dar swój na ołtarzu i tam byś wspomniał, przypomniał sobie, niekoniecznie rzecz sprzed 5 minut, może rzecz sprzed 5 lat, bo właśnie sobie przypomniałeś, bo sobie uświadomiłeś wcześniej, nie wiedziałeś, że to takie było grzeszne, że to było takie brzydkie. Gdybyś więc składał dar na ołtarzu i tam byś sobie przypomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, bo zgrzeszyłeś wobec niego, bo zawiniłeś wobec niego, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Wiem, że ołtarz to sfera naszego poświęcenia Bogu. Ołtarz to sfera ofiary. Jesteśmy w poświęceniu Bogu, realizujemy nasze życie w poświęceniu, no i w pewnym momencie naszego życia uświadamiamy sobie, że kiedyś w przeszłości zgrzeszyliśmy wobec brata, wobec siostry, wobec bliźniego. Mamy przerwać nasze poświęcenie. Bo grzech, jak wiemy, stawia między nas a Boga mur. Bóg nie chce, żeby poświęcony był Jemu ktoś, kto grzeszy i nic sobie z tego nie robi. Jak się nie wiedziałeś, no to nie wiedziałeś, ale bo jak wiemy, Bóg się prędzej czy później postara, żeby nam to uświadomić i czasami używa różnych metod, żeby to do nas trafiło. Mamy wtedy przerwać nasze poświęcenie i załatwić sprawę z powrotem z bratem lub siostrą. Gdy kiedykolwiek pogwałcimy sprawiedliwość, nasze poświęcenie w oczach Boga zostanie przerwane. Nawet jak my nie przerwiemy i nie wrócimy do brata, siostry, żeby sprawę załatwić, to Bóg i tak przerwie. Wtedy możemy tylko udawać, że kontynuujemy. To widać zwykle. Jeżeli ktoś ma coś na sumieniu przed Bogiem i nie załatwi tego przez pokutę i wobec tej osoby, wobec której to jest zawinił, Bóg daje to odczuć takiej osobie przez wycofanie się od niego i ten ktoś się zaczyna mówić i czynić rzeczy coraz bardziej dziwne. Rzeczy, słowa i rzeczy, w których widać, że coraz mniej Boga jest w nim. Jeszcze pewne rzeczy pamięta. Jeszcze wie z automatu, z rozbiegu, co tam należy powtarzać, co będzie sprawiało dobre wrażenie, ale to widać, że to już jest punkt myślenia coraz bardziej wypaczony. W takim stanie, jak ktoś ma grzech obciążający go, nie nadajemy się nawet do obchodzenia pamiątki. Mamy w stanie się prawdzie, też widzę Polska, 285 numer. Niech nic nas nie powstrzyma od obchodzenia tego święta, ani grzech, ani oziębłość, ani kłopota, ani poczucie niegodności. Wyznawajcie Panu swoje grzechy i niedociągnięcia. On chętnie wam je przebaczy przez Jezusa. I teraz najciekawsze zdanie. Idźcie do waszych braci i innych, których mogliście skrzywdzić i naprawcie sprawy. A potem jedźcie i pijcie, ucztujcie. Idźcie do waszych braci i innych, których mogliście skrzywdzić i naprawcie sprawy. A potem jedźcie i pijcie. Czyli pokażcie w symbolu spożywania bermatów pamiątki wasze czyste, szlachetne, codzienne życie. A jeżeli nie pójdziecie do tych, których mogli się krzywdzić i nie naprawicie spraw, to nie chcę, żebyście pili i jedli i pokazywali coś, czego co nie jest rzeczywistością w waszym życiu. Stąd mamy tak zwane niegodne spożywanie emblematów pamiątki. Pokazywanie czegoś, co nie jest rzeczywistością dla mnie, no to jest taka kpina, prawda? Tak jakby ktoś z ulicy przyszedł, co to macie, pamiątkę, a co to mógłby tak zapytać, byśmy mówili, ja też. A no i co? Powinniśmy mu uświadomić, prawda? Temu człowiek, chociaż jakby on nie zdawał sobie sprawy, co robi, to by nie odpowiadał, prawda? Ale my, którzy zdajemy, to byśmy wiedzieli. Gdy brat Johnson omawia potrzebę sądzenia samego siebie, teraz mam, widzę, cytat z angielski, to jest numer 37, a to nie istotne, ważne, co tam pisze. Sądzimy siebie o sądzeniu samego siebie, o potrzebie sądzenia samego siebie, o właśnie tak, żeby wychwytywać się nasze takie ewentualne rzeczy, które wymagają naprawienia. Sądzimy siebie, gdy podajemy krytycznej ocenie nasze postępowanie, słowa, myśli, motywy. Oraz gdy podajemy je próbie zasad, które znajdujemy w Biblii. Sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości, prawdy. Jak uczył nas drogi Pan, jeśli stwierdzimy, że skrzywdziliśmy bliźniego, powinniśmy zostawić naszą ofiarę na ołtarzu i najpierw pójść przeprosić brata. W ten sposób sądzimy samych siebie. Zobowiązujemy się do właściwego postępowania. Gdy postąpimy źle, nie wystarczy powiedzieć, tak, popełniłem błąd, ale nikt nie jest doskonały. Takie stwierdzenie nie jest zachowaniem zgodnym z duchem naszego tekstu. Duch ten mówi, że jeśli stwierdzimy, iż popełniliśmy błąd, mamy do spełnienia święty obowiązek. Naprawienie tej rzeczy na miarę naszych najlepszych zdolności. Jeśli tym złem są nieżyczliwe myśli na czyjś temat, na przykład, nie jest konieczne udanie się do tej osoby i powiedzenie jej o tym, ale możemy przypomnieć sobie wszystkie okoliczności, a następnie osądzić siebie, udzielić sobie odpowiedniej nagany. Mamy obowiązek dać sobie dobrą lekcję pod tym względem. W ten sposób powinniśmy zademonstrować, że intencje naszego serca są właściwe i że w sercu jesteśmy zatem prawi. Jeśli to jeszcze jeden akapit, jeśli stwierdzimy natomiast, że skrzywdziliśmy bliźniego naszym językiem lub w jakikolwiek inny sposób, powinniśmy pójść do tej osoby i odpowiednio przeprosić, naprawiając w ten sposób stan rzeczy. Następnie, bo to nie koniec, powinniśmy wymierzyć sobie karę, której łatwo nie zapomnimy. Jeśli zapłacenie tej kary wymaga znacznej pokory, tym lepiej. Jeśli jednak nie ukażemy siebie, pokażemy tym samym, że nie mamy właściwego stanu serca. W takim przypadku najlepszą rzeczą, jaka może się nam przydarzyć, jest surowa kara od Pana. Ta może jednak nie nadejść tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca, co zły czyn. Możemy być jednak pewni, że jeśli nie postąpimy właściwie w danej kwestii, Pan zajmie się nami i da nam ciężkie doświadczenie, które nauczy nas potrzebnej lekcji. Może dozwolić, że ktoś nam coś zrobi lub powie coś o nas, co pokaże nam to, w czym nie postąpiliśmy właściwie. Albo pozwoli nam znaleźć się w sytuacji, która sprowadzi na nas jakieś dyscyplinujące cierpienie. W przeciwnym wypadku nie będziemy nadawać się do Królestwa. Jeśli nie chcemy niczego naprawiać, Bóg oczywiście próbuje nas opatrzeniowo do tego nakłonić. Jeśli my się opieramy temu nakłanianiu przez Boga, następuje proces krystalizacji w złu, który, jeśli dobiegnie do końca, nie pozwoli się nikomu podnieść. Krystalizacja w złu to koniec. Bo na pewno w wieku tysiąclecia nikt nie uczyni tego, czego nie chciał uczynić w tym życiu. Bo co nowego nas skłonić może w wieku tysiąclecia, który znamy prawdę? Powtórka tych samych rzeczy i tych samych zasad. I mówi, no to tyle lat się opierałeś, może teraz zechcesz? A my już nie będziemy gotowi. Opieranie się nas zniszczy. W tym życiu i nie będziemy w stanie zareagować na coś, na co nie reagowaliśmy wcześniej. Już zbliżamy się do końca, jakby ktoś był znużony. Jeszcze cytat jeden. Stan tych, którzy nie utrzymują swojej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Po pierwszym czy drugim wykroczeniu mówią sobie, nie mogę znowu udać się do Boga, pójdę spać i zapomnę o tym. Rano budzą się, nie będąc w harmonii z Bogiem, ale myślą, no cóż, nic na to nie poradzę. Nocą ponownie powraca myśl, że nie wszystko jest z Nim w porządku. Wiem, że dzisiaj miałem wiele trudności i kolejne zaniedbania, lecz nie mogę udać się do Boga, to nie ma sensu. I tak wyłom się poszerza. Takie postępowanie jest błędne, grożące wielkim niebezpieczeństwem. Cały czas cytuję brata Johnsona. Każdego dnia, chyba Jolego w tym przypadku, każdego dnia powinniśmy oczyszczać nasz stan przed Bogiem. Każdego wieczoru powinniśmy udawać się na spoczynek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy to uczynić, wiedząc, że nie obudzimy się następnego ranka. Rankiem, zanim wstaniemy, naszą pierwszą myślą powinno być, ja mogę dzisiaj Panu sprawić przyjemność i być pomocnym dla innych, a szczególnie jak mogę pokonać samego siebie. Ci, którzy nie korzystają z łaski zaoferowanej w każdej chwili potrzeby, stopniowo tak się oddalają od Boga, że wkrótce w ogóle o Nim nie myślą. Posiadają dla Niego cześć, lecz Go nie kochają. Zauważmy, posiadają dla Boga cześć, ale Go nie kochają. Można posiadać cześć dla Boga, ale nie mieć do Niego miłości. On nie jest im bliski i oni o tym wiedzą. Znają właściwą drogę, lecz uważają, że nie potrafią nią kroczyć. Zdają sobie sprawę, że na swych szatach posiadają plamy, lecz próbują o tym nie myśleć. Tak też, to jest tak psychologiczna obrona, nie będę myślał o tym. I ostatnie zdanie. Jeśli takie postępowanie będzie trwało nadal, gdzie się ono skończy? Koniec cytatu. Uzasadnieniem wtóry śmierci, i to nie tylko dla spłodzonych z ducha, są słowa Piotra z Żydów, które przytaczam na koniec już tego tematu. Znowu zajrzymy do Żydów, 6 rozdziału, tam gdzie on mówił o grzechu na śmierć dla spłodzonych z ducha, ale później robi taką uwagę ogólną, która dotyczy już nie tylko spłodzonych z ducha, czyli 6 rozdział, ale ma na myśli wersety 7-8, czyli po tym jego wymienieniu tych grzechów na wtórną śmierć, grzechu na śmierć po dostąpieniu błogosławieństw, łącznie ze spłodzeniem z ducha. I w tym wersecie 7 i 8, Żydów 6, pisze tak. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jest jej spalenie. O co mu tu chodzi? Ziemia, która pije deszcz, czyli otrzymuje błogosławieństwo deszczu, w nagrodę odwdzięcza się urodzajem. Bo dostała błogosławieństwo deszczu, więc rodzi różnego rodzaju dobre rzeczy, które służą. Ale ta, która też otrzymuje deszcz, ale wydaje ciernie i osty, a takie właśnie ciernie i osty wydaje człowiek, który korzysta z błogosławień, z prawdy, no a nie ma tego efektu, nie wydaje plonu, który ten deszcz błogosławień z prawdy powinien wyzwolić. Jest bezwartościowa taka ziemia i taki człowiek jest bezwartościowy, bliski przekleństwa. On tutaj znowu przechodzi na taką rolniczą, prawda, ilustrację. Pokazuje, porównuje człowieka do ziemi, która w obydwu przypadkach korzysta z błogosławieństwa deszczu, ale nie zawsze rodzi owoce. Czasami rodzi ciernie i osty. No to jest nie bezwartościowa taka ziemia. To po co tam w ogóle marnować deszcz na tę ziemię? To chcemy wybudować jakiś hotel w tym miejscu, tak? Ale ziemia pod hotelem to chyba już nie jest zbyt urodzajna. A w następnym wersecie 9 apostoł podaje słowa nadziei odnośnie prawdziwie poświęconych, którymi ja także mój temat chciałbym zakończyć. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, ja to też siebie podłączam, jeśli chodzi o was i o mnie, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Jesteśmy przekonani, że nie będziemy ziemią, która pomimo tego, że wypiła dużo deszczu błogosławieństw, to przyniosła ciernie i osty w rezultacie. Bo w takim przypadku bylibyśmy bezwartościowi i podatni tylko, nadający się tylko do spalenia. Niech Pan te myśli pobłogosławi odnośnie dwóch sposobów, rodzajów zgrzeszenia przez nas, niespłodzonych z ducha, grzechem na wtórną śmierć. Jest to niestety możliwe. Chociaż podkreślam, nie pójdziemy na tą wtórną śmierć w tym życiu, ale tylko z powodu niewykorzystania naszego udziału w okupie naszego Pana. Natomiast możemy się doprowadzić do stanu nie nadającego się do naprawy. W tych dwóch przypadkach, te dwa przypadki wytropiłem w naszej literaturze i tutaj je w tym temacie zebrałem, żeby przedstawić dla pożytku nas wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę.